Jadwiga Graboś-Przeprowadzki. Przede mną drugi tom poetycki Jadwigi Graboś. Dzień dobry.
Dzień dobry.
36 zupełnie nowych wierszy. 36 wierszy, które zostały wydane 3 lata po pani debiutanckim tomiku. Jadwiga Graboś czy Jagoda? Czy to bez znaczenia?
W zasadzie bez znaczenia, chociaż ja chyba wolę Jagoda. To jest taka dziwna historia, że zawsze czułam się trochę dawno temu za mała do tego poważnego i dorosłego imienia, które przecież nosiła królowa Polski. I moje koleżanki w liceum raczej zwracały się do mnie Jagoda. I tak już zostało poprzez studia i resztę życia. Także zresztą zaakceptowałam to w pełni, bo w social mediach jestem obecna i jako Jagoda Graboś, i jako Jadwiga Graboś. Także mogą mnie Państwo wszędzie znaleźć, w zasadzie w takim dualizmie trochę.
Pytam o to, jak się do Pani zwracać, czyli jak nazywać, bo też przecież i Pani tym swoim twórczym gestem nazywa rzeczywistość. Wewnętrzną czy zewnętrzną, czy też zupełnie ulotną. O tym za chwilę, mam nadzieję, będziemy rozmawiać. Ale chciałabym zacząć od takiego wiersza, który, nie ukrywam, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Właściwie niepotrzebnie go nawet szukam, niepotrzebnie kartkuję, bo chyba go znam już na pamięć. Chodził we mnie wiersz, to jest tytuł, ale się nie zapisał. To jest treść tego wiersza. Tak powstają wiersze? Chodzą za panią?
Chodzą we mnie raczej. Natomiast z tym wierszem jest taka bardzo ciekawa sytuacja i historia, którą teraz Państwu zdradzę, chyba już mogę. Tom był w zasadzie gotowy, ale brakowało jednego wiersza. Po prostu jedna kartka została pusta. I ja tak napisałam do pana redaktora, do pana Piotra Groblińskiego, że w tych 4 częściach brakuje jednego wiersza. I najchętniej zostawiłabym właśnie pustą kartkę, żeby dać przestrzeń czytelnikowi, na przykład na jej samodzielne zapełnienie. Bo myślę, że każdy takiej przestrzeni potrzebuje, jeżeli styka się tak głębiej i poważniej z poezją, na ten właśnie swój indywidualny odbiór. Albo miałam drugi pomysł, no właśnie, czasami to jest tak, że we mnie chodzi wiersz, ale nie daję rady go zapisać. I w sumie cała ta moja twórczość, którą traktuję już teraz bardzo poważnie, polega na tym, aby chwytać to, co we mnie chodzi, i jeszcze to czuję, i jeszcze staram się za tym nadążyć, żeby to po prostu zapisać. Tutaj bardzo się przejęłam, albo też może bardzo poczułam słowa mojej mistrzyni, pani Agaty Tuszyńskiej, że niezapisane nie istnieje.
Niezłapane znika i też w związku z tym nie istnieje. Tak. Kiedyś słyszałam taką piękną definicję twórczości, a właściwie twórczych pomysłów, że to jest taki taśmociąg, który przesuwa się nad nami z różnymi historiami, z różnymi słowami. Jak w porę nie wyciągnie się ręki, to już nigdy ten pomysł, ta myśl, to słowo do nas nie wróci. Ale ja w takim razie chwytam się tego, o czym pani przed chwilą powiedziała. Poezja, którą teraz już traktuję poważnie. Jak to rozumieć?
Tak to rozumieć, że ona się zrodziła dawno, dawno temu, gdy byłam bardzo młodą dziewczyną. I zresztą piszę o tym na mojej stronie internetowej, którą też z potrzeby porządkowania tego procesu działań twórczych i poetyckich założyłam, że te wiersze do mnie właśnie przychodziły, ale ja byłam tym trochę zaskoczona. Nawet taka z ogromną nieśmiałością to traktowałam. To było gdzieś schowane, gdzieś ukryte, gdzieś zapisane na jakimś skrawku, na jakimś rąbku, chociaż zawsze interesowało mnie słowo, bo również przypominam sobie taki zeszyt aforyzmów, który prowadziłam. Zresztą myślę, że w tamtych czasach to nie było nic oryginalnego, bo wiele moich koleżanek, przyjaciółek też prowadziło takie zeszyty, wręcz się nimi wymienialiśmy i była prośba, a słuchaj, wpisz mi tutaj coś od siebie, prawda? Także to się zaczęło z takich prób i później schowałam to na bardzo dużo lat, a w zasadzie mogę powiedzieć, że to niemal całkowicie zarzuciłam. I w którymś momencie przyszła do mnie taka potrzeba, że jednak nie, że to jest tak silne i realizuje się w różny sposób, na przykład w korespondencjach mailowych z innymi osobami, bo mam to szczęście, że mam wspaniałe przyjaciółki i bardzo lubiłam do nich pisać. Mam w ogóle listy, które otrzymałam kiedykolwiek od kogoś. Mam to wszystko. To nie jest łatwe to ze sobą przeprowadzać, ale w jakimś sensie było mi to bardzo potrzebne w życiu. I i w którymś momencie się zastanowiłam, no dobrze, to jest tak silne, że ja muszę temu dać przestrzeń, muszę temu dać pole, że ja tego bardzo chcę. Ale znów świadoma pewnych moich wyborów życiowych, zastanowiłam się, czy ja mogę to traktować poważnie, czy mój głos w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie. Oprócz tego, że jest marzeniem, żeby go jakoś uzewnętrzniać, czy to w ogóle ma sens, tak? Czasami tak jest, że się zastanawiamy, czy nasza pasja ma jakiś głębszy sens. I ja po prostu ten sens znalazłam. Myślę, że sama do tego dążyłam, znalazłam, chociaż też miałam dużo przeszkód różnego rodzaju, również organizacyjnych, bo jeszcze mam taki charakter, że jeżeli się za coś już zabieram, to staram się zabrać za to porządnie, to znaczy szukam warsztatu, szukam sposobu, myślę nad rozwiązaniami i tak było też w tym przypadku, czyli konstruktywnie, zadaniowo traktuję życie. No i przyszła do mnie informacja, los pomógł. Proszę Państwa, los pomaga, jeżeli znajdzie się w sobie odwagę i przestrzeń. Przyszła informacja, że w Domu Słów w Lublinie są warsztaty literackie i ja tam po prostu poszłam. Ja pamiętam dzisiaj tamte wieczory, bo to były spotkania organizowane o dosyć późnych godzinach, czyli 18, 19 zimą. Pamiętam, jak wchodziłam do bramy, tam gdzie mieści się Dom Słów, boczna ulicy Królewskiej. To było nawet związane z taką pewną tajemnicą, co się zdarzy, kto przyjdzie, o jakim wierszu będziemy rozmawiać. Pojawiła się taka niepewność, ale atmosfera tam była tak dobra i tak rozwijająca i tak pociągająca, że ja zrozumiałam, że ja chcę po prostu więcej tej wiedzy. Później był wyjazd na studia podyplomowe do Krakowa, też jakiś trud, ale czułam, że robię coś bardzo istotnego dla mnie, dla mojego wnętrza.
Wracając do tego adresu, do Domu Słów, bardzo intensywnie obecna jest tam w tej chwili założona przez Magdalenę Krasuską Fundacja Heurezis. Rozumiem, że pani wciąż jest aktywna w tamtym środowisku, które ja bardzo cenię i bardzo wspieram. Uważam, że to cudownie, że taki ferment pojawił się w tym mieście. Pewnie można też spotkać panią na slamach, co?
Zdarzyło się. Ostatnio się zdarzyło. Właśnie dlatego, że ja też czuję ten pozytywny ferment. Powiem więcej. Ja jestem szczęśliwa, że u nas w Lublinie jest taka grupa osób pozytywnie i bardzo mocno zainteresowanych literaturą, poezją, słowem mówionym, słowem żywym. Że ludzie po prostu przychodzą pobyć ze sobą i posłuchać.
Potraktujcie Państwo ten fragment naszej rozmowy być może też jako zachętę, jeśli ktoś z Państwa pisze albo czuje, że chodzi za nim wiersz i nie wie, co z tym zrobić, nie wie, czy go wygonić, czy może pozwolić, żeby się przysiadł, to zainteresujcie się Państwo działaniami Fundacji Heurezis. Myślę, że to będzie bardzo pomocny kierunek. Chodziła i wychodziła za panią poezja w takim razie swoje miejsce, że użyję tego określenia. Ten drugi tomik poetycki podzielony na 4 części, ale to nie pomyłka drukarza, że druga część rozpoczyna ten tom.
Nie, to nie jest pomyłka. To jest pomysł, czy też koncepcja pana redaktora Piotra Groblińskiego, który czujny wgląd w te wiersze uzyskał i tak je poukładał. Powiem szczerze też, że ja poukładałam je trochę inaczej, ale tutaj jest to drugie oko, te inne okulary, prawda? I myślę, że to zrobiło tej książce bardzo dobrze. Jeszcze nawiązując, co zrobić, kiedy chodzi w nas wiersz, proszę Państwa, przytulić. Nie wyganiać. Tylko i wyłącznie przytulać. Im czulej, tym lepiej. I generalnie w tym chodzi o coś więcej. Naprawdę można temu nadać pisaniu sens głęboki dla swojego życia. Miałam taki incydent, że prowadziłam warsztaty w Fundacji Karuzela. To były warsztaty właśnie z pisania wierszy i nie było tłumu, ale były osoby, które naprawdę czują pisanie. I mam nadzieję, że będą się rozwijały i że wspólnie zebraliśmy bardzo ważne doświadczenie, bo ja też moją taką korzyścią było poznanie tych osób, które tam też w różnym bardzo wieku otwierały się, że to jest jakiś język naszej, jakiś sposób naszej komunikacji. Poezja właśnie, literatura.
Przeprowadzki. Skupmy się na tytule tego tomiku. Przeprowadzki odgrywają w pani życiu ważną rolę. Coś mi się wydaje, że pani jest niedawno po prawdziwej fizycznej przeprowadzce.
Jestem po dwóch fizycznych przeprowadzkach. Nawet po trzech, gdybym tak dokładnie liczyła. Natomiast pomysł tego tytułu znów pochodzi od pani Agaty Tuszyńskiej. W którymś momencie napisała mi to słowo wzięte w cudzysłów. I takie wskazanie, że może to jest droga, może to jest pomysł. Ja za tym po prostu poszłam i zaczęłam się zastanawiać, jak dużo przeprowadzek teraz realizuje się w naszych głowach, w naszych sercach, w nas, w naszym świecie, w naszym otoczeniu. Część z nich chciałam wykazać w tej książce. Czasami było tak, że po prostu zaczęłam myśleć o świecie i o zdarzeniach, które do mnie przychodziły w kontekście, jakiego rodzaju przeprowadzka to jest. Czy ona ma sens, a jeżeli tak, to jaki? Czy to jest ważne, żeby to zapisać? I tak na przykład powstał wiersz, który zadedykowałam, jedyny chyba zadedykowany w tej książce, Anielce. To był tak mocny zbiór bodźców, że pamiętam, no nie mogłam od tej sytuacji się uwolnić. Anielki nie ma, ale jest w moim wierszu i czasami po prostu tak jest, że się bardziej zastanawiamy nad przeprowadzkami. Sprawdzałam konteksty tego słowa w słowniku i trochę byłam rozczarowana, że jest tylko ten jeden kontekst dosłowny, czyli zmiana adresu. A w zasadzie można powiedzieć, że całe nasze życie to jest jakaś droga i nieustające przeprowadzki.
Jak spakować bagaż?
To jest zawsze trud. Do samolotu dla mnie trud ogromny, zwłaszcza, że nam odchudzono walizki. Ale myślę też, że dobre ćwiczenie. Myślę, że każdy z nas miał takie momenty, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które nas wszystkich zasmucają. Co by było gdyby, tak? Co ja spakuję? Co jest ważne? Ile tego? Ile tego nieść? A kiedy odebrać znaczenie, żeby to po prostu zostawić za sobą? Także nie odpowiem na to pytanie, bo to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, dyspozycji człowieka w danym momencie, kiedy staje przed przeprowadzką, chce jej albo jest do niej zmuszony. Więc bardzo trudne pytanie.
Zastanawiała się pani nad tym, co by pani zabrała ze sobą, gdyby trzeba było natychmiast się przeprowadzić, bez przygotowania, bez czasu?
Jest takie inne pytanie, co byś zabrał na bezludną wyspę? Nad tym się kiedyś zastanawiałam, ale niezbyt kreatywnie. Myślę, że ja w ogóle mam z tym problem, dlatego oczywiście dokumenty. Tak, bo to jest coś, co nas w jakimś sensie prawnie identyfikuje. Zabrałabym nieco tylko kogo najbliższych. Myślę, że to byłby mój podstawowy problem, gdzie oni są i czy możemy być razem. Natomiast nauczyłam się też, że rzeczy są rzeczami, są ważne. samochód służy do podróży, ale tak naprawdę to najważniejsze jest to, czego się nie da dotknąć.
Muszę pani powiedzieć, że ja też często teoretyzowałam na ten temat, czyli co zabrać, co jest najbardziej pospieszne, potrzebne, co jest najbardziej potrzebne. I oczywiście, tak jak pani wspomniała, zgadzam się z tym wszystkim, dokumenty, najbliżsi, aż tu nagle. To był czas, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i bombardowały nas doniesienia na temat tego, co się tam dzieje. I pamiętam taką rozmowę z jedną z mieszkanek Charkowa, że najbezpieczniej w łazience, więc kiedy zaczynały się ostrzały, ona uciekała z całą rodziną do łazienki. Byłam tak bardzo przejęta tymi wszystkimi wiadomościami, że jak pewnego dnia za oknem rozszalała się niespodziewana burza, być może była spodziewana, ale ja nie przyjmowałam widocznie wiadomości na ten temat, i potężny grad zaczął bębnić we wszystkie okna na raz, przez ułamek sekundy pomyślałam, że to bombardowanie. I to był ten moment, kiedy już nie miałam czasu zastanawiać się, co ze sobą zabrać. Dokumenty miałam na wierzchu. Na wierzchu miałam też pieniądze. Ale chwyciłam tylko telefon komórkowy i zamknęłam się w łazience. To był mój pierwszy odruch, żeby mieć kontakt z innymi. To właśnie, o czym pani mówi. Te wszystkie materialności w tym momencie okazało się, że zostały pominięte. Interesowało mnie tylko to, za pomocą czego będę mogła skontaktować się z drugimi, z bliskimi.
No właśnie. Myślę, że każdy też przeżył taką sytuację, kiedy nagle mu giną kontakty w telefonie z różnych powodów. My już nie prowadzimy notesów. Ja próbuję do tego wrócić. Naprawdę serio i poważnie. Ponieważ no, mierzę się w jakimś sensie z tym, z tą ulotnością. I telefon podobno jest pierwszą rzeczą, którą dotykamy, kiedy się budzimy. No ja tak rzeczywiście mam.
Ja nie.
Bo sprawdzam godzinę, ale pracuję nad tym, żeby to zmienić, bo to nie do końca jest dobre.
Podpowiem pani Jagodo, ja zamykam swój telefon w drugim pokoju. Tak, żeby nie towarzyszył mi w nocy właśnie po to, żeby
ma
nie od niego zaczynać.
Tak,
ma swój pokój do spania. Najpierw dotykam filiżanki do kawy.
No proszę, więc każdy ma swoje rytuały, bardzo ich potrzebujemy zresztą i w sumie bardzo dobrze, że je mamy i najgorzej, jak nas coś nagle z tych rytuałów wytrąci. Także to są pytania teoretyczne, a podobnie w każdej innej sytuacji, nie wiem, wypadku na przykład, tak, drogowego. My teoretycznie wiemy, wszystko wiemy, bo tu i tam słyszymy te informacje, jak się mamy zachować jako kierowca czy jako świadek. Ale w momencie, kiedy wchodzą emocje i trzeba je odłączyć i zachować tę zimną krew, to jest bardzo trudne, tak? To w każdej sytuacji.
Wróćmy do tomiku. Bo tak to się rozmawia z poetką, że jeden wiersz prowadzi nas w zupełnie inne strony. Wędrujemy po prostu w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Czy ma pani ze sobą okulary do czytania?
Mam okulary i powiem szczerze, że ja już bez nich nie wychodzę z domu, ponieważ jedne mam do patrzenia w dal, drugie do czytania. I to jest taki mój atrybut codzienny, także mam zmienić.
Tak, proszę je zmienić, gdyby pani zechciała otworzyć tomik na wierszu, który zechce nam pani przeczytać. Jednym, dwóch, może nawet trzech.
Mam sama wybrać? Matka. Mówi, że zgubiła pamięć. To się stało, gdy pokrzywdził jej młode. Jeszcze nas rozpoznaje. Wtyka ciastka do kieszeni wnuków. Chce, aby zamieszkał z nią ktoś oprócz Boga. Przyjedź dziś, prosi. Nie wiem, czy jutro jeszcze będę. Zatłukłam kilka moli i spaliłam orzechy. Zebrałam brudne kubki, chciałam je umyć. Nie wszystko da się dotrzeć i wydrapać, mamo. Powtarzam cierpliwie. Ile mam dzieci? Co robią? I jakie mają imiona? Słucha z niedowierzaniem. teraz może właśnie wiersz, o którym wspominałam, poświęcony Anielce. Za starym ogrodzeniem z czerwonej cegły. Anielce z Leżachowa, 20 lutego 2020 roku. Kończyło się miasto. Biegaliśmy tam pod lac piec ziemniaki. Wąska ścieżka prowadziła brzegiem pól. Tam, gdzie teraz w wielkim centrum leży mała dziewczynka, której ubranie zajęło się ogniem. Nawet nie płakała, gdy wodą gasili płomienie. 80% poparzeń ciała i ręce, które już nigdy nikogo nie przytulą. A teraz wykaż, że nie jesteś robotem i zaznacz wszystkie obrazki z widokiem ognia. Zdarzenia. Cygan zginął pod kołami. Morus na wolności bywał nocą lub w moich ramionach. Do miłości dorastałam przy psiej budzie, w kurniku, w oborze i na polach pełnych chabrów. Ratowałam kocie sieroty, a pisklę z rozdziobanym grzbietem grzałam pod bluzką. Ciągnęłam z ojcem na raz i na dwa śliskie nogi cielaków duszących się w matkach. W miłości liczy się każdy czyn, słowo, a nawet minuta. Jedyne, o co jeszcze potrafię się modlić, to umiejętność wybaczania.
Wróćmy jeszcze do tych części, z jakich składają się przeprowadzki. 2, 1, 3, 4. Zaburzony porządek.
Zaburzony, to prawda. Pozornie zaburzony. Retrospekcje czasami są dobre, ponieważ pozwalają zrozumieć. I myślę, że tak jest w tym przypadku. Nie chciałabym tego porządku interpretować w tym momencie, chociaż oczywiście rozumiem zamysł redaktora. Trochę mnie on zaskoczył, ale jednocześnie ucieszył. Myślę, że to jest zadanie, jeśli czytelnicy zechcą je podjąć, dla nich, bo bardzo ważne jest to, co czytelnik, czytelniczka sam wyniesie z tomu poetyckiego, z wiersza, to, co sobie zostawi, to, co będzie dla niego ważne, tak? I te emocje, które się z tego zrodzą. Mam takie pierwsze komentarze, głosy, które do mnie docierają, że jest to tom bardzo emocjonalny. Nie będę zaprzeczała, bo byłoby to zupełnie niepotrzebne, gdybym zaprzeczała. Tak, jest bardzo emocjonalny. Tak jak Państwo może wyczuliście, czy usłyszeliście w tym, co przeczytałam. Ale chyba to jest też jego siłą, bo do wielu zdarzeń, wiadomości, okoliczności potrzebujemy siły, aby jakoś je sobie zintegrować, przyswoić, a czasami, aby się od nich po prostu, chroniąc siebie, oddzielić.
Czyli nazwanie, że wrócę do tego, od czego rozpoczęłyśmy nasze spotkanie, nazwanie nie tylko utrwala, ale także oddziela.
Myślę, że tak. Ja bym to nazwała uświadomieniem. Mówi się, że taką bardzo ważną sprawą w życiu jest akceptacja, bo my oczywiście mamy wolę, tę zadaniowość, o której mówiłam, wolę walki, sprzeciw, bunt i tak dalej. Kiedy mamy jakiś problem, czy jakiś temat nam się pojawia w życiu, który nas zaskakuje, to mamy te wszystkie takie reakcje sprawcze, ale czasami są sprawy i rzeczy, przy których bunt nie ma najmniejszego sensu, przy których akceptacja jest słowem kluczem i chodzi o to, żeby znaleźć klucz do rozwiązania tego, co nas spotyka. No tak myślę i tak to czuję, dlatego się z Państwem tą myślą dzielę, że bunt musi mieć sens, musi mieć jakieś ukierunkowanie, musi z tego coś pozytywnego wynikać. Natomiast ja sobie jakiś czas temu przybrałam za moją taką życiową zasadę, że przede wszystkim staram się akceptować, dążę do właśnie wybaczenia, czy ogarnięcia w głowie pewnych stanów, sytuacji, bo tak jak każdy mam różne w życiu. Natomiast na bunt czasami idzie zbyt dużo bezcennej energii. A energię musimy chronić w sobie, bo ona ma nam służyć.
Zostawcie Państwo sobie energię na czytanie wierszy Jagody Graboś, Przeprowadzki. Drugi tomik właśnie się ukazał. Bardzo Pani dziękuję.